Niegdyś Cię, Mario, w świętej Częstochowie, o lud swój polscy błagali królowie. Niegdyś Cię Polska jeszcze wielka cała królową swoją przed zgonem obrała. Naród ten niegdyś służył Ci orężno, bój Chrystusowy tocząc z poganami. Królowo Polski i litewska księżno, zmiłuj się nad nami. Tak wołał w XIX wieku poeta Zygmunt Krasiński. Maryja weszła w naszą narodową egzystencję jako Teotokos, Bogu Rodzica, a więc bez królewskich insygniów. To jej władza nad umysłami i sercami Polaków od początku była bezsporna. Nieprzypadkowo najstarszy zabytek polskiej poezji Bogu Rodzica stał się hymnem polskiego rycerstwa. Kościół w Polsce obchodzi 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki Kościoła i Ojczyzny. Po obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz nadał jej oficjalny tytuł Królowej Polski, dziękując za odzyskaną wolność i wielowiekową obecność w życiu naszego narodu. Tytułu Królowa Polski użył po raz pierwszy papież Pius X w 1904 roku, przemawiając do polskich pielgrzymów w czasie, gdy Polski nie było na mapie świata. W roku 1924 Pius XI ustanowił święto Matki Bożej Królowej Polski na 3 maja i zatwierdził specjalny formularz muszalny. Królowanie Maryi przejawia się zarówno w słowie, w poezji, w obrazach, rzeźbach i w sztuce. Jej liczne wizerunki stają się nie tylko odbiciem przebywającej gdzieś w zaświatach abstrakcyjnie pojmowanej postaci, ale nabierają realnych, ziemskich cech. Nie czci się jakiejś ogólnej Matki Bożej, lecz Matkę Bożą z Jasnej Góry, z Gidel, z Kodnia, z Lubaczowa, Ludźmierza. Pisząc o tej wielości wizerunków, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, podkreślał wyraźnie. Właściwie jest jedna matka rodzaju ludzkiego, która tylko mieszka w różnych miejscach. Jest jedna matka, ale ma rozmaite dzieci. Ma niemowlęta i przedszkolaki, wieśniaków i robotników, udyplomowanych i niewiedzących. Ma też i tych, wszystko wiedzących i wszystko rozumiejących, którym się niekiedy wydaje, że mają prawo do osądzania wszystkiego. Na przestrzeni wieków swemu uwielbieniu Maryi dawali wyraz zarówno ludzie zwykli, jak i najwięksi twórcy – Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Wyspiański, Kasprowicz. Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła. Nigdym od Ciebie nie odjęła lica. Jam podawnemu moc Twoja i siła, Bogu Rodzica. Tak pisała w okresie niewoli Maria Konopnicka do Polaków, aby podtrzymać ich na duchu. Na przestrzeni całej naszej historii zostaliśmy tak wychowani, by powierzać Maryi Królowej Polski rozmaite chwile, radości i smutki swojego życia, a zwłaszcza trudne sprawy ojczyzny. Dlatego sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie stało się punktem oparcia dla życia narodu. Stąd wyzwala się moc duchowa, dotykająca serca, sprzyjająca postawie wierności wobec Boga, Ojczyzny i Kościoła. Stajemy i my dzisiaj w Bazylice Świętego Krzyża, by wyśpiewać Bogu Te Deum narodowej wdzięczności. Staje naród i parlament, staje rząd. W tym uroczystym dniu Maryja gromadzi Polaków pod sztandarem krzyża. Ona dobrze zna ten sztandar. Ona była pod krzyżem, gdy stawał się sztandarem dla świata. Ona stoi dziś pod krzyżem, sztandarem Polaków, tych, którzy ślubowali wierność Bogu, Kościołowi, Ewangelii. Tak, krzyże stoją w Polsce. Są na wieżach kościołów i kaplic. Krzyże stoją na skrzyżowaniach dróg. Krzyże stoją przy szosach, w miejscach wypadków. Stoją w miejscach bitew, w zagrodach chłopskich, wiszą w domach, w klasach szkolnych, w biurach pracy. Pod tym sztandarem Polacy czuli się zawsze wolni. W czasach zniewolenia wyrzucano krzyże. W czasach zniewolenia nawet ze świątyń ściągano krzyże. Dzień 3 maja należy do Królowej Polski. Ona prowadzi nas pod sztandar krzyża. To przecież sztandar wolności. To sztandar wolności narodowej. Kto idzie pod tym sztandarem, ten nikomu nie odbiera niepodległości. Pod tym sztandarem nie ma obozów koncentracyjnych. Pod tym sztandarem nie ma również niewoli kłamstwa i manipulacji. Pod tym sztandarem nie ma pogromów i mordów narodowościowych. W dniu dzisiejszym pod tym sztandarem Królowa Polski wiedzie Polaków i jednoczy w jedną rodzinę, bo jest matką. Przypomina, braćmi jesteście. Jesteście synami jednego Ojca, który jest w niebie. Jesteście odkupieni krwią Chrystusową. Pod tym sztandarem jesteście Chrystusowi. 2 wieki temu, 3 maja 1791 roku, nasi przodkowie, którym zawdzięczamy dzieło Konstytucji, przynieśli owoc swych prac nad naprawą Rzeczypospolitej do warszawskiej katedry świętego Jana. W ten sposób dali wyraz przeświadczeniu, że Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, ustawa rządowa, jako dzieło ludzkie winna być odniesiona do Boga. On jest najwyższą prawdą i sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo ustanowione przez człowieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy, odzwierciedlało w sobie odwieczną prawdę i odwieczną sprawiedliwość, których źródłem jest sam Bóg. Konstytucja majowa zdumiewa dojrzałością zawartej w niej prawdy i mądrości. Przemawia w niej dusza narodu, a raczej wielu narodów, które w tamtym czasie stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczypospolitą. Słychać w niej głos narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale od wnętrza własnych poczynań i działań. Światło Ewangelii Jezusa Chrystusa otworzyło oczy króla oraz twórców Konstytucji 3 maja na pokorne, biedne, bezbronne i bezradne warstwy społeczeństwa polskiego. Zapomnienie o biednych, bezbronnych i bezradnych jest zawsze przyczyną zagrożeń dla bezpieczeństwa i ładu w ojczyźnie. Nie wystarczy także prowadzić wojen z dala od własnego ojczystego domu, by strzec jego bezpieczeństwa. Trzeba uczynić wszystko, by życie każdego człowieka, w tym człowieka biednego, bezbronnego i bezradnego, było uznane, szanowane i we właściwy sposób zabezpieczone. Paradoksalnym w pewnym sensie wydaje się fakt, że polscy żołnierze poświęcają swoje zdrowie i życie w obronie podstawowych praw człowieka poza granicami kraju, podczas gdy w ojczyźnie ich żołnierski status, a także ich rodzin, nie są dostatecznie zabezpieczone stosownymi gwarancjami prawnymi i ekonomicznymi. Znamienne słowa powiedział sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Angelo Amato. Oprócz odrażającego terroryzmu kamikadze jest jeszcze tak zwany terroryzm o ludzkiej twarzy. Ma on miejsce wtedy, gdy aborcja nazywana jest dobrowolnym usunięciem ciąży, a nie zabiciem bezbronnej istoty ludzkiej, lub kiedy eutanazję określa się delikatniej jako śmierć z godnością. Dzisiaj zło, powiedział arcybiskup Amato, nie jest tylko działaniem jednostek lub łatwych do zidentyfikowania grup, ale pochodzi także z ciemnych centrali, z laboratoriów fałszywych opinii, anonimowych sił, które atakują nasze umysły nieprawdziwymi wiadomościami, uznając za śmieszne i wsteczne zachowanie zgodnie z Ewangelią. A obok Jezusowego krzyża stały matka Jego, niewiasty i uczeń. Przyszli oni dobrowolnie. Święty Jan przyszedł, bo chciał być przy swoim mistrzu do końca. Mógł się bać, ale przyszedł dobrowolnie. Nie został przymuszony jak Szymon Cyrenejczyk. Nie znalazł się tam z obowiązku jak żołnierze. Jan był człowiekiem wolnym i przyszedł na rozkaz serca. Jezus powierza mu swoją matkę, która jest matką ludzi wolnych, a nie niewolników. Historia ukazuje nam etapy popadania naszych ojców w niewolę. W niewolę kłótni narodowych, w niewolę walki o tron Polski, w niewolę rządów Sasów, prywatę, targowicę. Nie pomogła już Konstytucja 3 maja. Niewola wewnętrzna sprowadziła utratę niepodległości i suwerenności na prawie 150 lat. Jezus nie powierzył Maryi niewolnikom, ale ludziom wolnym, słabym niejednokrotnie, ale wolnym. Niektórzy kreatorzy współczesnego liberalizmu głoszą zasadę, że człowiek ma być wolny. Ową wolność należy sobie zapewnić przez ustawy, których większość zadecyduje, co to jest prawda i gdzie jest prawda. Twierdzą również, że to człowiek jest twórcą prawa, twórcą swojej wolności, twórcą swojego szczęścia. Powinien zatem wyzwolić się od ciemnogrodu, a wejść do jasnogrodu, gdzie będą żyć ludzie wolni, nawet samowolni. Treści tej liberalnej wolności wciskają się w dusze dzieci, młodzieży, starszych, całych rodzin. W objęciach tej wolności wyrastają niewolnicy strachu przed poczętym dzieckiem. Wrogiem teraz nie jest zły polityk, ale dziecko. Wyrastają niewolnicy strachu przed małżeństwem jednym, nierozerwalnym. Wyrastają niewolnicy narkotyków. Wyrastają niewolnicy pieniądza i handlu za wszelką cenę. Taka wolność się opłaca, bo daje władzę. Wyrastają niewolnicy obsesji walki z Bogiem i Kościołem. Walki za wszelką cenę. Niewolnicy zła nie uznają Boga. Nie uznają niezmiennych zasad moralnych, nie uznają tradycji. Rodzi się współczesna targowica ducha, targowica kultury, która grzebie polskiego ducha, oddaje polską duszę we władaniu nieraz obcej kultury. Nie brońmy się przed dziedzictwem kultury i tradycji naszych ojców, których etos związany był przede wszystkim z Bogiem, Kościołem, ojczyzną i ziemią. Przecież połowa Polaków mieszkających w mieście jeździ po metryk i chrztu na wieś. Na święta wyjeżdża na wieś do rodziców. Groby swoich rodziców i dziadków odwiedza na wioskach. Etos rolnika to nie tylko ziemia i praca. Etos rolnika to przede wszystkim jego dusza. Jego wiara, jego przekonania to etos jednej twarzy. Tego uczy polska ziemia, której nie można oszukać. Trwa nadal batalia o Polskę, która dzisiaj oznacza bitwę o Polskę wierną swym dziejom, zbudowaną na fundamencie wiary i chrześcijańskiej kultury. Święty Boże, o sprawiedliwą bijemy się rzecz, o naszą wolną wolę, o naszą ziemię i morze, o Matki Krzyż na czole, pobłogosław nasz miecz, o polskie kości na Wawelu, o cmentarze ojcowskie, na których znak Twój świeci, o lata przeszłe i przyszłe, o nasze góry, o Wisłę, o nasze żony i dzieci, o dolę daleką i bliską, o prawa ludzkie i boskie, o wszystko.